pan Gorzeński skłonił się Azji. Znał go z dawna, ale mniej cenił jako człowieka niepewnego pochodzenia. Teraz jednak wiedział już, że to jest Tuchaj Bejowicz, bo wieść o tym pierwsza karawana przyniosła. Ta, w której jechał Nawir Ak, więc pan Gorzeński uczcił teraz w Młodym Lipku krew wielkiego, choć nieprzyjaznego wojownika, a oprócz tego uczcił w nim i oficera, któremu hetman tak znaczne funkcje powierzał. Azja zaś wyszedł, aby wydać rozkazy i zawoławszy setnika Dawida, rzekł mu: Dawidzie, synu Skanderowy, zostaniesz z 50 koni w Mohilowie i będziesz oczyma patrzył, a uszami słuchał, co się wedle ciebie dzieje. I jakby mały sokół, jakoweś pisma z Chrebtiowa za mną wysyłał, to posłańca zatrzymasz, pisma mu odejmiesz i przez swojego człowieka mi je przyszlesz. Zostaniesz zaś tu, póki ja rozkazu nie przyślę, byś wracał. Wówczas, jeśli posłaniec powie, że jest noc, to cicho wyjdziesz, a jeśli powie, że dzień blisko, to miasto podpalisz, a sam na multański brzeg przejdziesz i pójdziesz, gdzie ci nakażą. Rzekłeś, panie, odpowiedział Dawid, oczyma będę patrzył, a uszami słuchał. Posłańców od Małego Sokola zatrzymam i pisma im odjąwszy, tobie je przez naszego człowieka przeszlę. Zostanę tu, póki rozkazu nie odbiorę, a wówczas, jeśli posłaniec twój powie mi, że noc, spokojnie wyjdę. Powie li zaś, że dzień blisko, to miasto podpalę, sam na multański brzeg przejdę i pójdę, gdzie mi nakażą. Nazajutrz świtaniem karawana zmniejszono 50 koni, ruszyła w dalszą drogę. Pan Gorzeński przeprowadzał Basię aż za Mohilowski Wąduł. Tam, wyjąkawszy pożegnalną orację, wrócił do Mohilowa. Oni zaś jechali ku Jampolowi bardzo spiesznie. Azja wesół był nadzwyczajnie i tak gnał ludzi, że aż to zdziwiło Basię. — Czemu to waćpanu tak pilno? — spytała. On zaś odrzekł: — Każdemu do szczęśliwości pilno, moja zaś rozpocznie się w Raszkowie. Ewka, biorąc te słowa do siebie, uśmiechnęła się czule i zebrawszy odwagę, odrzekła: – Jeno mój ojciec, pan Nowowiejski, w niczym mi nie przeszkodzi – odrzekł Tatar. I ponura błyskawica przeleciała mu przez twarz. W Jampolu nie zastano prawie wcale wojska. Piechoty tam nie było nigdy, a jazda wyszła wszystka. Ledwie kilkunastu ludzi zostało w zameczku, raczej w jego ruinach. Nocleg był przygotowany, ale Basia źle spała, bo ją te wieści poczęły niepokoić. Zwłaszcza rozmyślała o tym, jak niespokojny będzie mały rycerz, jeżeli się okaże, że czambuł doroszeńkowy ruszył istotnie. Krzepiła się tylko myślą, że to może nieprawda. Przychodziło jej do głowy, czy by wziąwszy dla bezpieczeństwa część azjowych żołnierzy, lepiej nie wrócić. Różne jednak nastręczały się przeszkody. Naprzód Azja, mając rozkaz wzmocnić zalogę raszkowską, mógłby niewielką tylko przydać jej straż, więc w razie rzeczywistego niebezpieczeństwa straż ta mogła się okazać niedostateczną. Powtóre dwie trzecie drogi były już uczynione. W Raszkowie zaś był znajomy oficer i silna zaloga, która wzmocniona oddziałem Tuchaj Bejowicza i ściachami owych rotmistrzów, do wcale poważnej mogła urosnąć siły. Biorąc to wszystko na uwagę, postanowiła Basia jechać dalej. Lecz spać nie mogła. Pierwszy raz w czasie tej drogi chwycił ją taki niepokój, jakby zawisło nad nią nieznane niebezpieczeństwo. Być może, że przyczyniał się także do owych niepokojów nocleg w Jampolu. Było to bowiem miejsce straszne i krwawe. Basia znala je z opowiadań męża i pana Zagloby. Tu czasów chmielniczyzny stała główna siła podolskich rezunów pod Burlajem. Tu sprowadzano jeńców i sprzedawano ich na targi wschodnie lub morzono okrutną śmiercią. Tu wreszcie wiosną 1651 roku podczas tłumnego jarmarku wpadł pan Stanisław Landskoroński, wojewoda bratsławski, i uczynił rzeź straszną, której pamięć świeża była na całym Poddniestrzu. Więc wszędy, nad całą osadą, unosiły się krwawe wspominki, więc tu i owdzie czernili jeszcze zgliszcza, więc ze ścian pół zrujnowanego zameczku zdawały się spoglądać białe twarze porżniętych kozaków i Polaków.